Studio Polityka.
Dzień dobry. Polska świetnie radzi sobie ze szczepieniami. Taka opinia przyszła do nas z Brukseli. Platforma Obywatelska po raz kolejny chciała zaprezentować swój program i po raz kolejny się chyba nie udało. Z kolei zima zaatakowała nie tylko drogowców, ale i samorządowców. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Zapraszamy.
Studio Polityka.
Naszymi gośćmi są dziś Andrzej Potocki, tygodnik sieci, portal w polityce.pl.
Witam serdecznie.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witamy panów.
Studio Polityka.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wymieniła Polskę w gronie trzech europejskich krajów, które najlepiej radzą sobie z programem szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. Europosłanka Beata Szydło stwierdziła, że najważniejszym zadaniem Komisji Europejskiej jest teraz skuteczne wyegzekwowanie umów na dostawy szczepionek.
Polski rząd świetnie sobie radzi ze szczepieniami i mógłby wyszczepić o wiele więcej tych wszystkich, którzy chcą, ale jest tylko jedno ale. Nie ma odpowiedniej ilości szczepionek. Dzisiaj to jest najważniejsze zadanie Komisji Europejskiej. Skutecznie wyegzekwować te umowy, które zostały podpisane.
Liderzy Platformy Obywatelskiej przedstawili nowe postulaty programowe. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o potrzebie decentralizacji władzy i jak zawsze o likwidacji TVP Info.
Proponujemy rozliczanie polityków, bo jesteśmy za państwem obywatelskim. Powinna być możliwość, tak jak w Wielkiej Brytanii, referendum w sprawie odwołania posła czy senatora. Porozmawiajmy na ten temat. Zmieńmy konstytucję.
Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych powiedziała, że zapowiedź Platformy dotycząca likwidacji telewizji TVP Info powinna spowodować alarm u wszystkich, którym zależy na demokracji, pluralizmie i wolności słowa w Polsce.
Znam ich praktykę rządzenia, kiedy nie było pluralizmu w największych mediach. Wszystkie musiały mówić ten sam komunikat, być w zaprzęgu tego frontu propagandowego Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a dziennikarze niezależni byli wyrzucani masowo z pracy i nie mogli w mainstreamie pracować.
Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki powiedział, że jego formacja z niepokojem przygląda się sytuacji w Porozumieniu Jarosława Gowina.
Dziwne tam się rzeczy dzieją, ja się słabo orientuję w ich statucie i w tych niuansach formalnych dotyczących ich partii, no ale patrzymy na to z pewnym niepokojem, no bo w końcu jest to koalicjant i czekamy, co z tego wyniknie.
Prezydent Andrzej Duda, otwierając w Juracie szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej, mówił, że grupa udowadnia swoją przydatność w kontekście europejskim i transatlantyckim.
Wnoszącym znaczący wkład we współpracę i procesy dotyczące polityki unijnej i natowskiej. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafimy skutecznie współpracować. Dzieje się to z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu.
Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnia, że nowy podatek od reklamy w mediach ma wyrównać szanse firm krajowych i globalnych korporacji. Dodał, że sprawa opodatkowania wielkich firm jak Apple, Google, Facebook czy Amazon była poruszana na forum unijnym i w ramach OECD. Jak wyjawił, potem był prowadzony dialog z koncernami.
Ten dialog się przedłużał, trwał 2 lata. Obiecano nam coś na koniec 2020 roku, ale okazało się, że to była tylko gra na czas. I dlatego śladem Francji, śladem Hiszpanii, Włoch, nie chcemy już dłużej czekać i wdrażamy rozwiązania, które mają w znacznym stopniu odpowiedzieć na ten nowy cyfrowy świat. Nie może być tak, żeby biedni stawali się coraz bardziej biedni poprzez to, że bogaci stają się coraz bardziej bogaci.
Jedna z liderek strajku kobiet, Marta L., usłyszała zarzuty m.in. popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy policji. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz, mówiła w TVP Info, że Marta L. usłyszała łącznie 3 zarzuty.
Zarzuty te dotyczą znieważenia funkcjonariuszy policji podczas i w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych. Kolejny zarzut dotyczy publicznego pochwalania popełnienia przestępstw. 3 zarzut dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego. Za zarzucane przestępstwa grozi podejrzanej kara pozbawienia wolności do lat 8.
Studio Polityka.
Zaczynamy, panowie. Szybko musimy dzisiaj komentować. Mamy napięty grafik. Kalendarz tego programu jest bardzo, bardzo napięty. I zaczynamy. Konwencja Platformy Obywatelskiej, konwencja briefing. Już w różny sposób to spotkanie dwóch liderów Platformy było określane z... telewidzami przede wszystkim, bo nie było żadnych członków Platformy Obywatelskiej na tej prezentacji. Co usłyszeliśmy i czego nie usłyszeliśmy, bo podczas tych wystąpień, bo ja oprócz postulatu likwidacji TVP Info, to właściwie no, nie usłyszeliśmy chyba, ja nie usłyszałem nic nowego. Po co była ta prezentacja Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego? Marek Formela.
No ja nie wiem, czy to była w ogóle prezentacja. To był rodzaj partyjnego skeczu wystawionego dla wąskiego grona odbiorców, tych kilkunastu czy kilkuś 40 tysięcy członków Platformy. Dwóch moderatorów w zasadzie ze sobą rozmawiali, czy wzajemnie się uzupełniali. W wymiarze politycznym wydarzenie całkowicie bez treści. No, można dyskutować o scenografii, o sposobie realizacji, o jakości aktorskiej pana Trzaskowskiego czy pana Budki. Natomiast słuchanie po raz kolejny o tym, że Polska samorządna jest lepszą Polską, no to już ogłoszono to w Gdańsku półtora roku temu i sformułowano 21 tez. I kiedy się okazało, że w Polsce jest pandemia, to samorządy na kolanach udały się przed siedzibę rządu polskiego z prośbą o pomoc. No, likwidacja telewizji, jakkolwiek nie brzmiałoby to kuriozalnie, to jest wyraz tylko tęsknoty do czasów, kiedy tą telewizją zarządzali politycy Platformy, czy ludzie ze środowiska Platformy, pan Dworak, czy pan Braun. No,
to znaczy to już tak, ten postulat likwidacji TVP Info i w ogóle zrobienia jakichś czystek w telewizji, nie wiadomo Bóg wie czego, jeszcze to chyba nawet tak budzi politowanie wśród dziennikarzy, którzy właściwie to nie są, nie popierają nawet rządu Prawa i Sprawiedliwości. To chyba coś w tym jest.
Którzy się jakby dobrze czuli, to nie mam, nikt do nikogo nie może mieć w warunkach demokratycznych jakichkolwiek uwag, że dziennikarzom jest z różnych powodów bliżej lub dalej do różnych ugrupowań, ale ci, którym było bardzo blisko do pana Dworaka, pana Brauna, pana Tuska i pana Schetyny, to na własnej skórze doświadczyli dobrodziejstwa sposobu myślenia i zarządzania telewizją, bo właśnie wtedy przesunięto kilkaset osób do spółki Leasing Team, pozbawiono dziennikarzy, operatorów, realizatorów godności zawodowej, przekreślono ich dorobek zawodowy i pozycję zawodową. Z tymi problemami do dzisiaj boryka się obecny zarząd telewizji, więc ja myślę, że trzeba prosić pana Budkę i pana Trzaskowskiego, żeby jak najczęściej przywoływali tego typu skojarzenia, bo to jest dla nich niezwykle to będzie dla nich niezwykle efektywne politycznie w przyszłości.
Teraz Andrzej Potocki zaskoczony. Czy pan redaktor był zaskoczony tym, że nie było na przykład na tej planszy, która była w tym studiu symboli, emblematów takiego ugrupowania jak Nowoczesna, Inicjatywa Polska. Były tam symbole innych ugrupowań opozycyjnych. A jak się okazało, po tej konwencji, po tym briefingu, no ci liderzy tych ugrupowań, czyli Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Włodzimierz Czarzasty, okazało się, że oni w ogóle nic nie wiedzieli, że tutaj będzie taka prezentacja już jakby zawiązanej koalicji.
Niespodzianka.
To była taka niespodzianka. Czy Rafał Potocki, czy to jest dobra taktyka polityczna, czy to jest takie wymuszanie czegoś na innych ugrupowaniach opozycyjnych, które właściwie chyba no, nie za bardzo do tej Platformy miłością pałają?
To wszystko należy rozpatrywać w kontekście proponowanej przez duet Budka-Trzaskowski koalicji 276. To znaczy koalicji, która by spełniła najskrytsze marzenia tych dwóch panów oraz Platformy Obywatelskiej, mianowicie marzenie przejęcia władzy, które niespełnione jest od 6 lat i które cały czas dręczy tę formację polityczną i w różnych formach próbuje przywrócić pamięć o tym, o co, dokąd zmierzamy i o co walczymy. Otóż, proszę Państwa, walczymy o władzę. Nie chodzi nam o program. Nam tego są intelektualiści. Nam chodzi tylko i wyłącznie o władzę. I to pokazał program 276. A ponieważ panowie poruszają się w tych tematach politycznych jak słoń w składzie porcelany, w związku z tym wyszło jak zwykle. To znaczy, poobrażali swoich, bowiem w koalicji 276 wystąpiła tylko Platforma Obywatelska, traktując swoich sojuszników z koalicji jak piąte koło u wozu, nie wymieniając w ogóle ich nazwy, to znaczy mam na myśli Nowoczesną na przykład, czy powiedzmy sobie ugrupowanie Barbary Nowackiej, które też tam wchodzi, to już w ogóle zostało zmarginalizowane, oraz, to najciekawsze, potencjalnych sojuszników z całej opozycji, tak jak ugrupowanie Szymona Hołowni czy Lewice, po prostu wzięli sobie panowie na sztandar proponowanej koalicji 276 bez ich zgody i bez ich wiedzy. To skończyło się oczywiście awanturą i potwornie źle to wpłynęło na wizerunek i od dawna już szargany tych dwóch dżentelmenów, którzy tę koalicję, że tak powiem, niespełnionych jeszcze nadziei proponują. Także generalnie wyszło to wszystko dosyć śmiesznie. Potwierdzają to nawet sami politycy opozycji, którzy w niektórych wypowiedziach właśnie ten element śmieszności zauważają, a poza tym czują się dotknięci tym, że robi się coś za ich plecami, nie informując ich.
Klaudia Jachira bardzo, bardzo ubolewała, że została w ogóle pominięta w jakichkolwiek konsultacjach. No, nie wiadomo, no czy czasem barw partyjnych nie zmieni teraz.
Ja się w Klaudii Jachirze wcale nie dziwię. Tak wybitna postać opozycji, żeby ją pomijać, to jest po prostu nie dość, że grubi nie tak, to jeszcze poważny błąd polityczny. Klaudia Jachirę powinno się wymienić nawet w pierwszej trójce polityków tego nowego ugrupowania, czy tej kombinacji partii opozycyjnych pod hasłem Koalicja.
Na scenie podczas tej prezentacji właśnie brakowało kobiety. Może Klaudii, może było to tam było miejsce dla Klaudii Jachiry właśnie. Marek Formela, co to? Burza była bardzo poważna w związku z tym, że właśnie no nie było właśnie, kobiety. No jak taka partia, która chce głosy kobiet.
Miała nawet kandydatkę na prezydenta, która była kobietą i która dzielnie walczyła, po czym odważnie zrezygnowała z tego wyścigu. Natomiast ja chciałbym trochę stanąć w obronie uczestników tego skeczu, tych dwóch humorystów, którzy paradowali przez pół godziny na estradzie, bo oto...
Bardzo ciekawe ruchy Rafał Trzaskowski wykonywał.
Stanąć w obronie tych dwóch humorystów, okej.
Apel mam do Andrzeja Rafała Potockiego o chwilę ciszy. Teraz Marek Formela.
Ale ja bardzo lubię, jak Andrzej nie jest cicho, panie redaktorze.
Ale ja też lubię, ale nie słyszymy.
Po prostu
jedno zdanie uzupełnienia. Otóż współczesny proletariusz, bardzo szczery, Włodzimierz Czarzasty ujawnił, że panowie od pewnego czasu, od paru miesięcy, po cichutku tam sobie coś skrobali w jakichś zakamarkach sejmowych albo prywatnych i ustalali jakieś porozumienie. Jak to kolega Czarzasty był łaskaw powiedzieć, przygotowaliśmy rozprawę doktorską polityczną na przyszłe trudne czasy i jeden z nas nie wytrzymał i popędził z tym na estradę, więc coś na rzeczy było, że jakieś konszachty między lewicą, która zawsze miała słabość do liberalnych fatałaszków, a Platformą Obywatelską, w której unosi się duch pychy Unii Wolności, jakiś jungt polityczny, jakiś interes polityczny do zrobienia się pojawił, natomiast ktoś nie wytrzymał ciśnienia z różnych powodów. Moim zdaniem w tym duecie zabrakło trzeciego z tego tercetu, czyli rezydenta Platformy w Brukseli.
Panowie, za chwilę zapraszamy Państwa na przerwę, ale jeszcze przed przerwą chciałem zacytować posła Pawła Kukiza, który mówi: żadna opozycja czy koalicja 276 nie zaistnieje, jeśli nie jest związana ideowo, a przecież w Platformie nie ma nawet lidera, który mógłby stanąć na czele nowego obozu. I jeszcze dodaję jedną rzecz, która jest dosyć spektakularna. Po prostu chcą odsunąć PiS od władzy i zagarnąć stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Tak mówi lider Kukiz 15 i chyba to jest dobra puenta tego, co się działo w Warszawie, a teraz zapraszamy na krótką przerwę.
Studio Polityka.
Witamy w drugiej części Studia Polityka. Piotr Kubiak i Jarosław Popek. Witamy również naszych gości: Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal Polityce.pl oraz Marek
Formela. Dzień dobry raz jeszcze.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska.
Dzień dobry.
Portal Wybrzeże24.pl. Przed przerwą rozmawialiśmy o Platformie Obywatelskiej, ale już zakończmy chwilowo chociaż ten temat. Będziemy jeszcze mieli z Platformą Obywatelską związaną jedną atrakcję taką, ale to później. A teraz, panowie, przejdźmy do protestu mediów, które... tak zwanych niezależnych mediów, jako sobie mówią, albo tak zwanych wolnych mediów, jako sobie mówią. Widzieliśmy czarne plansze na ekranach swoich komputerów, smartfonów. Widzieliśmy, był brak sygnału telewizyjnego i nie mogliśmy oglądać komercyjnych telewizji. Zobaczyliśmy przy okazji, jaki jest zasięg oddziaływania tych mediów, które uznają się za tak zwane niezależne i jaką mają siłę oddziaływania. Między innymi widzimy, co mogą zrobić, jak mogą ograniczać informacje, które my zresztą przekazujemy. Panowie, czy te media, powołując się na to, że jest ograniczona ich wolność, a tak naprawdę chodzi o to, żeby płaciły podatek od przychodów, zaznaczę, bo to jest bardzo ważny element tej całej układanki, to powoływanie się na zagrożenie wolności, demokracji, czy to nie jest nadużycie i czy to nie jest jednak wprowadzanie w błąd swoich odbiorców, bo wiele osób takie wrażenie odniosło, że tutaj chodzi o jakieś ograniczenia związane z przekazem, a tak naprawdę chodzi o podatki. Dodam, że te podatki ma płacić też Telewizja Polska i Polskie Radio. Marek Formela, jaka jest pana redaktora ocena w tym temacie?
No, jesteśmy rzeczywiście w Europie, nie tylko my, nie tylko Polska, w sytuacji dość szczególnej i trudnej, bo wielkie ponad globalne koncerny medialne czy grupy świadczące usługi internetowe znajdują się poza jurysdykcją lokalnych władz. Państwa stają się, rządy państw mające demokratyczny mandat do sprawowania władzy stają się bezradne wobec opresji wielkiego kapitału i wobec cyrkulacji tego kapitału, a także wpływania przez te wielkie oligarchiczne struktury na kształt życia społecznego, politycznego, gospodarczego w suwerennych państwach. Więc niewątpliwie jest to poważny problem. Szkoda, że Unia przez ostatnie te 2-3 lata nie potrafiła tych prac sfinalizować. To może oznaczać, że jak silny może też informować nas, jak silny jest lobbying tych organizacji, jak trudno jest uzyskać wśród państw Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej konsensus do ustalenia jakiegoś wspólnego frontu, wspólnego stanowiska w tej sprawie. Polska podejmuje w związku z tym działania na własny rachunek. One są troszkę chaotyczne. Wprowadzanie opłaty rodzaju podatku obrotowego czy też podatku akcyzowego w określonej działalności gospodarczej jest trochę zabiegiem ryzykownym, bo to, co jest słuszne i niezbędne, koliduje z tym, co jest doświadczeniem mediów w Polsce, niekoniecznie tych bogatych. Także myślę, że w tej sprawie zabrakło głębszego dialogu i komunikacji między projektem gospodarczym, projektem fiskalnym, który ustanawiając opłatę od przychodu, jednocześnie wiele z tych firm pozbawi rentowności, bo jeżeli podatek obrotowy wynosi 10% od przychodów z reklam, ma wynosić opłata, składka, jak zwał, tak zwał, świadczenie parapodatkowe to jest, to pojawia się pytanie też o realną wycenę bilansową przedsiębiorstw działających. Nie powinniśmy z tego wprowadzać w trakcie roku gospodarczego. Jednym słowem, mamy o czym dyskutować, biorąc jednak pod uwagę, że sprawy tej nie można pozostawić tak, jak ona podczas lesowości.
Ale małe podmioty mają w ogóle nie płacić tego nowego podatku. duże, no właśnie, podmioty, a duże podmioty nie odprowadzają, bo jest optymalizacja podatkowa jest tak robiona, że no są takie podmioty, które mają miliardy obrotów, a płacą za kilka lat obrachunkowych płacą 70 tysięcy złotych podatku. No przecież to jest śmieszne. To osoba, podatnik fizyczny no, płaci więcej podatku.
Na ten temat, jeżeli ja mogę się wypowiedzieć, no na właśnie, ten temat, na ten temat będą trwały jeszcze konsultacje. Rozmawiałem w tym tygodniu z panią dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Jolantą Hajdasz, która mówiła, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy będą uczestniczyć w konsultacjach i mają nadzieję, że nie będzie ten projekt, ta ustawa nie będzie obejmować właśnie firm małych, firm mniejszych, mniejszych gazet, mniejszych wydawnictw, tych, które produkują treści polskie na polski rynek, a bardziej, że tak powiem kolokwialnie, przyłoży się tym dużym firmom, dużym gigantom internetowym, którzy istotnie mało u nas płacą.
Pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy tak naprawdę, jeśli będzie wprowadzona ta składka, czy to nie będzie szansą dla małych wydawców, do których mogą przychodzić reklamodawcy i przekazywać im reklamy, bo do tej pory, no to my też pracujemy w mediach, wiemy jak to się odbywa. Są tak zwane pakiety, są tak zwane zachęty, różnego typu, różnie to później wychodzi w praniu, ale tak naprawdę mały jest pożerany przez wielkiego i nie ma żadnych szans albo małe szanse na rynku reklamowym. Andrzej Potocki.
Ja nie sądzę, żeby wprowadzenie tej ustawy wpłynęło na ilość reklam u dużych wydawców, a pomogło tym mniejszym. No być może tak, trudno jest tutaj stwierdzić. W każdym razie będą te reklamy rozdawane i tu, i tu. Kwestia jest w jakich proporcjach. Natomiast co do tego, co tutaj powiedziałeś przed chwilą, to najlepszym przykładem, jeśli chodzi o to niepłacenie podatków, czy powiedzmy sobie ustalanie zysku, bo od tego płacimy ten CIT, to najlepszy przykład jest wydawnictwo koncern Agora, koncern medialny, który wydaje Gazetę Wyborczą i on ma obrotu około chyba miliarda złotych rocznie, natomiast w 2019 roku udało mu się, oczywiście udało się w cudzysłowie, Agorze osiągnąć zawrotną sumę zysku w wysokości 6 milionów złotych, z czego około 5 milionów złotych natychmiast zostało wydane na pensje dla zarządu.
A ja dodam tylko, że dziennikarzom obniżono, dziennikarzom Agory, także Gazety Wyborczej i innych podmiotów, które wchodzą w skład tej grupy, obniżono zarobki o 20%. I teraz związkowcy działający w Agorze domagają się, zdaje się, obniżenia pensji członkom zarządu. Ale teraz jeszcze Andrzej Potocki
kontynuuje.
No tak, kontynuuje.
To dosyć tam grubo dostali, byleby tylko wykazać się kosztami przed urzędem podatkowym.
A Agora dostała jeszcze dofinansowanie z tarcz, także to dodatkowy jeszcze element.
Tak, dostała 13 milionów dofinansowania z tarcz. No oczywiście nie tylko Agora, zresztą w ogóle wydawnictwa, które na tej pandemii straciły, dostały za pomogę od rządu, ale to już osobny temat. Natomiast tutaj przy tej okazji tego protestu ciekawa rzecz wyszła dosyć na jaw, mianowicie ludzie, społeczeństwo mogło sobie zobaczyć, jak te stacje nadawcze poszczególne wyłączyły program i były ciemne ekrany, jak dużo jest tych stacji, które, jak szeroka jest oferta telewizyjna właśnie, na przykład tych wiele stacji, które można tutaj opodatkować.
Często z zagranicznym kapitałem.
Ale tak, ale de facto ta wielość to skupia się jednak w kilku nadawcach, którzy właśnie dzięki temu, że więcej, że mają szerszą tę ofertę, mają więcej reklam. Także teraz się prosi o opodatkowanie. To raz, a dwa, to pokazuje tak naprawdę siłę mediów po stronie opozycji, bowiem ci więcej nadawcy są związani raczej z opozycją, aniżeli aniżeli z partią rządzącą. I ten cały bełkot o tym, jak to niezależne dziennikarstwo jest coraz bardziej osłabiane, a grozi nam wręcz paraliż, to wystarczyło sobie przelecieć po tych programach i zobaczyć, ile tych stacji de facto i ile programów nadają telewizje komercyjne.
Ja tylko dodam, panie Andrzeju, jeszcze kończąc, musimy niestety zakończyć ten temat. Ja tylko powiem jeszcze o wystąpieniu wczorajszym marszałka Senatu, który straszył rządami autorytarnymi i mówi, następnym krokiem może być wyłączenie internetu. No i wielu internautów również zaczęło się zastanawiać, kto ten internet wyłączy. Chyba Google z resztą będą wyłączać internet, Facebook wyłączy Facebooka, tak to chyba może się zakończyć.
Facebook zapłacił w Polsce w zeszłym roku 4 miliony złotych podatku, czyli mniej niż milion euro. Te dane o podatkach są bardzo pouczające, bo rzeczywiście Agora zapłaciła nieduży podatek, około 11,5 miliona złotych, ale na przykład cyfrowy Polsat i Polsat, grupa Polsatu zapłaciła ponad 185 milionów złotych podatku. Także no ja podtrzymuję swój pogląd, że myśląc właściwie, idąc na skróty, potkniemy się o własne nogi, proponując takie rozwiązania, które burzą logikę i przejrzystość systemu podatkowego. Zalecałbym korepetycję u profesora Modzelewskiego. Prawo podatkowe musi być stabilne i jednak zawierać elementarne, dawać szansę na elementarne zaufanie do
państwa. Ja zaproszę pana profesora Modzelewskiego może w następnym tygodniu na rozmowę, to porozmawiam sobie z nim również o kwestii opodatkowania, o której właśnie rozmawialiśmy i kończymy ten temat, a ja już zapraszam do kolejnego punktu programu, a będzie to stronniczy przegląd prasy.
Studio Polityka. Stronniczy przegląd prasy.
A dzisiaj autorem stronniczego przeglądu prasy jest Andrzej Potocki. Panie redaktorze, oddaj głos.
Ja dzisiaj pod lupę wziąłem portal gdańsk.pl, bo tak trzeba monitorować.
Ciekawy wybór.
Co tutaj nasza władza w Gdańsku pisze i ma nam do przekazania. No więc zaczyna się, jak zwykle, no wiadomo, każda sroka swój ogon chwali, kładka na ołowiankę jest po prostu pięknie, no, tam się nie zamieszczony nawet, jak ta kładka działa. Mnie osobiście ta kładka średnio się podoba, ona jest trochę zbyt nowoczesna jak na tamten anturaż, jak na tamto otoczenie. Niemniej jednak no, działa, no i stanowi główny punkt dzisiejszego wydania portalu Miasta Gdańska. Właśnie tutaj możemy podziwiać w śniegu. I tak do tego śniegu wracając, Gdańsk, tutaj autorzy portalu dali całą serię wideo i zdjęć pod hasłem Gdańsk w śniegu zachwyca. Film zrobiony jest z drona, rozpoznajemy miejsca. No nie wiem, czy to dlatego akurat tak dali, bowiem naprawdę, chociaż ulice są odśnieżone, to z chodnikami jest bardzo źle. I tutaj być może z racji tego, że ludność ma piechotą dosyć kłopotliwe poruszanie się, dlatego właśnie tutaj Gdańsk.pl wychodzi z ofertą i daje zdjęcia oraz film wideo zarówno z drona, jak i z ręki. No i tak kończąc ten przegląd, znajdujemy, oczywiście bez tego się nie obeszło, mimo że jest to portal, i tutaj trzeba zwrócić uwagę, portal miński, to niestety tutaj jest wyolbrzymiona, powiedzmy sobie, tutaj cały artykuł jest poświęcony łącznie z fotoreportażem akcji protestacyjnej Media bez wyboru, która odbyła się w środę na ulicach Gdańska pod telewizją publiczną. No, widzimy tu kompletnie jedną stronę. Jedna strona jest pokazana, co jak na portal samorządowy, no raczej powinno się pokazać obie dwie strony, bowiem samorząd ma pod sobą nie tylko obywateli, którzy myślą tak jak władze, ale również i tak zwaną opozycję wśród obywateli, inne zdanie. No tutaj oczywiście takie mamy zdjęcia z tymi napisami, nawet toaleta jest bardziej publiczna, boli mnie Polska, wisi mi krzyż, no to są to hasła, no raczej...
Takie jak na każdym portalu pewnie samorządowym w Polsce, czy nie?
Tam się rządzi Platforma. TVPiS to kłamcy, propaganda szczujnia. Jednym słowem dochodzimy do tego, co Marek Formela bardzo trafnie przypomniał na łamach swojego portalu z kolei, czyli tutaj portalu
Wybrzeże24.pl.
Wybrzeże 24, bo mi się zawsze portal byli z wydawnictwem, przepraszam cię Marku, czyli znaczy z gazetą gdańską, ale portal 24.pl właśnie to mam na myśli, wspomnienie przez siebie paradoksu Epimenidesa. Paradoks ten w kontekście właśnie tych protestów. Epimenides, jak wiadomo, pochodził z Krety, był Kretyńczykiem i on użył sformułowania Kretyńczycy zawsze kłamią. A skoro sam był Kretyńczykiem, w związku z tym, skoro zawsze kłamią, w związku z tym tutaj też kłamie. W związku z tym podwójne kłamstwo robi prawdę. I podobny paradoks występuje właśnie wśród opozycji, o czym możesz, Marku, sam powiedzieć jako ten, który przypomina ten problem i z tym mi się to właśnie skojarzyło.
A ja widzę tytuł na portalu gdańsk.pl, Gdańsk śniegu zachwyca, zobacz nasz film zrobiony z drona i rozpoznaj miejsce.
No to właśnie o tym mówiłem,
tak. Widzę ten tytuł, ale ja celowo powtarzam, bo na przykład czy Jarosław Popek rozpoznaje te miejsca, gdzie mieszka, czy z powodu zbyt dużej ilości śniegu i nieodśnieżonych dróg, no nie poznaje tych miejsc, które powinien znać.
Niektórych miejsc istotnie faktycznie nie da się rozpoznać, bo zwrócę uwagę na to, że tak jak Andrzej Potocki mówił, ulice są odśnieżone, no nie wszystkie ulice, bo oczywiście te główne są...
Wasze chodniki, nasze ulice.
Zdecydowanie. Te mniejsze ulice, no jest kłopot z odśnieżaniem.
Rozumiem, że u ciebie kupa śniegu.
Południowe dzielnice Gdańska są zasypane. Zasypane śniegiem chodniki. Tylko... I uwaga, i to jest właśnie taka moja uwaga, którą codziennie obserwuję idąc środkiem ulicy, bo chodnikami się nie da jeszcze, kiedy nie wstali jeszcze moi sąsiedzi. Chodniki przy posesjach prywatnych są odśnieżone w większości, 95-96%, natomiast chodniki, które należą do gminy, do miasta, praktycznie nie są odśnieżane, albo jest to robione po łebkach, czyli przyjeżdża taki traktorek mały, zwala ten śnieg częściowo z chodnika, przez to robi się jeszcze bardziej ślisko, jeszcze bardziej mokro, jeszcze bardziej brudno. I tak to właśnie.
Ja wczoraj chwaliłem miasto włodarzy miasta za to, że odśnieżone były w miarę ulice, ale padał śnieg, kiedy chwaliłem, wyszedłem na dwór i widziałem jednak już z tymi chodnikami faktycznie był problem, nawet nie widziałem małego traktorka. No chyba ludzie już później, mieszkańcy.
Ale być może ten problem zostanie rozwiązany, bo słyszeliście na pewno panowie i państwo przed radioodbiornikami o pomyśle, żeby zamiast soli i piasku sypać po ulicach i chodnikach fusami z kawy.
To w Gdyni. Panie redaktorze Formela, ten pomysł się panu podoba?
No ja tylko jedno zdanie, mam taką proszę małą bardzo glosę, bo bardzo mi się podobał przegląd prasy redaktora Potockiego i ja też tam wyczytałem w ramach tej dyskusji o składkach, opłatach czy podatkach. No i portal Gdańsk chwali się tym, że nie zamieszcza płatnych reklam i na swojej stronie przede wszystkim zamieszczamy informacje o charakterze urzędowym. Więc ja rozumiem, że ta manifestacja pod telewizją zdaje się, że nie do końca legalna, bo nie zgłoszona do Urzędu Miasta, który jest współwłaścicielem tego portalu i informuje o nielegalnych manifestacjach i nie zauważa ich nielegalności, no to każdy może sobie przejrzeć ten portal i zobaczyć, na czym polegają informacje o charakterze urzędowym. Jest to urzędowy organ polityczny Platformy Obywatelskiej finansowany z pieniędzy publicznych. Co gorsza, pomysł rządu polskiego na tego typu działalność wydawniczą nie obejmuje jakichkolwiek represji finansowych wobec tego typu wydawnictw, które będą się mnożyć jak grzyby po deszczu w strukturach samorządu, będą się rozrastać, nie będą zamieszczać reklam i będą mówiły, że będą nas informowały, że jest bardzo ładnie, bo jest piękna iluminacja, ale nie będą nas informowały, że stadion rodzi kłopoty finansowe, że transferujemy zyski do Lipska. No jednym słowem będzie pokazywał blaski, a cienie, no cóż, cienie może uda nam się w radiu przekazać.
Czyli nie ma, widzę, że u pana na osiedlu, panie redaktorze, chyba nie ma śniegu, jest pan bardzo, wszystko jest przejezdne, dlatego pan panie, nie narzekał, nie narzekał pan na urzędników.
Jak nie było śniegu, to w naszej niedużej dzielnicy, czyli w Gdańsku Zaborni, przyjeżdżał samochód z piaskiem i solą raz dziennie, a niekiedy dwa razy dziennie. Jak pojawił się śnieg, przyjeżdża kiedy chce, albo nie przyjeżdża w ogóle.
No może nie może dojechać po prostu.
To jedzie może jakiś mały traktorek.
Panowie, a teraz czas na ostatni punkt naszej audycji.
Studio Polityka, wpadka tygodnia.
No i to musimy wrócić do tematu, który poruszaliśmy częściowo na początku naszego programu, czyli pomysł likwidacji TVP Info w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Ugrupowania, które bardzo dba o konstytucję, które z hasłem konstytucja na piersiach i na sztandarach występuje na przeróżnych demokracjach. No a więc czytamy artykuł 14 naszej konstytucji. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Jak to się ma do likwidacji TVP Info? Piotr Kubiak.
Dziękuję za głos, ale ja chcę jeszcze zacytować pewien punkt z Karty Praw Podstawowych. Jest to artykuł 11. Wolność wypowiedzi i informacji. Szanuje się wolność i pluralizm mediów. To jest punkt drugi tego artykułu. Punkt pierwszy brzmi, każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
A jeszcze kończąc ten wątek, Włodzimierz Czarzasty, polityk lewicy, często przywoływany przez redaktora Marka Formele, ujawnia tak naprawdę prawdziwe intencje polityków Platformy Obywatelskiej, mówiąc, cytuję, z nienawiści nie można niszczyć. Panowie, można niszczyć z nienawiści, czy nie można niszczyć z nienawiści? Andrzej Potocki.
Czy Rafał Trzaskowski to demokrata, czy wręcz przeciwnie, czy mały dyktator?
Czy nienawistnik? Oczywiście, że...
Spieszmy się rozmawiać na ten temat.
Tak.
Spieszmy się.
Tak, że
niewiele tygodni zostało.
Również Polskiego Radia. To wy się śmiejecie, a to może równie dotyczyć Polskiego Radia, bo jak się dorwą do władzy, to już mieliśmy w przeszłości, jak to w praktyce wygląda. Przecież już zapomnieliśmy w 2008 roku, kiedy PO przejęło władzę po PiSie, czystkę w telewizji i wyrzucenie tam kilkunastu redaktorów. Pomijam już blokowanie reklam poprzez odpowiednią politykę do mediowych, żeby tym gazetom prawicowym nie dawać właśnie możliwości rozwoju. Przypomnę sprawę Rzeczpospolitej, kiedy przy śmietniku doszło do słynnej transakcji pomiędzy obecnym właścicielem Hajdarowiczem a reprezentantem rządu Grasiem, Pawłem Grasiem.
Rzecznikiem rządu.
Później rzecznikiem rządu, co poskutkowało zwolnieniem, właściwie takim demonstracyjnym wyjściem redaktorów, którzy się ujęli za wyrzuconym redaktorem Gmyzem. No i było takich przykładów, mogę mnożyć. W związku z tym wiem jednak, jak się towarzystwo dorwie do władzy, to po prostu i po radiu też polecą. To jest jak w banku. Ja już to przerabiałem w 30-letniej mojej karierze dziennikarskiej kilka razy. Wiem, jak to działa. I mnie pan Budka czy pan Trzaskowski nie zamydli tym gadaniem. To jest może, proszę bardzo, dla tak zwanej gawiedzi, która w to uwierzy. Bo normalny człowiek, jak sobie przypomni, jak to było, to wie doskonale, że już naprawdę...
Ja myślę, panie redaktorze, że jak Rafał Trzaskowski będzie rządził, to no, może angażować na przykład ABW do takich operacji, bo to w tygodniku Wprost było. ABW przecież angażowane.
No właśnie, tak.
Uważam, mnóstwo komentatorów, którzy patrzą na to. Tak, mnóstwo komentatorów tak uważa, taką opinię przedstawia. Ja powtarzam, przekazuję tutaj panom redaktorom i państwu. No wtedy, co widzieliśmy na ekranach telewizorów, ja akurat byłem w środku redakcji tygodnika Wprost, kiedy przyszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego za czasów rządów PSL, PO i działali bezkarnie. Marek Formela, jeszcze mamy chwilę i jak patrzy na te zapędy Rafała Trzaskowskiego.
Z katalogu przypadków, o których mówił Andrzej, w katalogu zabrakło mi jeszcze słynnej pogawędki doktora Jana Kulczyka z Pawłem Grasiem na temat linii redakcyjnej, programowej i kształtu władz dziennika Fakt, który należał.
Była to prawda, tak jest.
I tam chyba się nie podobały te teksty, które panowie czytali, w związku z tym podjęli próbę, zresztą zdaje się, ze skuteczną zmiany kierownika tej redakcji, więc to są te czasy, o których nie mówi Rafał Trzaskowski, prowadząc swoją prywatną wojnę z telewizją, która w trakcie kampanii wyborczej patrzyła na niego tak, jak powinno się patrzeć na kandydata, który próbuje wkraść się w łaski wyborców, nie mówiąc wszystkiego, co powinien powiedzieć lub ukrywając wiele rzeczy, w tym wiele błędów, które już wiązały się z jego działalnością publiczną i polityczną
I nawet, panie redaktorze, bo już musimy kończyć, nawet w programie Moniki Olejnik atakuje panią redaktor za to, że zadaje mu pytania rodem z TVP Info.
Ale ja też chciałbym jeszcze jedno zdanie powiedzieć, bo czekamy wciąż na odpowiedź od komendanta miejskiego policji, pana Siwka, o to, na jakiej podstawie policja miejska w Gdańsku toleruje nielegalne manifestacje pod Radiem Gdańsk, pod telewizją, przemarsze po głównym trakcie komunikacyjnym Gdańska, skoro te manifestacje i zgromadzenia nie są zgłoszone do urzędu w trybie ustawy o zgromadzeniach publicznych, zatem są zakazane wedle przepisów prawa, więc to jest jakiś problem w gdańskiej policji, że na ten temat od kilku dni pan komendant, inspektor Wojciech Siwek nie może wydobyć z siebie ani słowa. A szkoda.
I myślę,
wrócimy
że
za tydzień, mam
myślę,
nadzieję.
Myślę, że za tydzień wrócimy do tego tematu. Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo.
W polityce czasami też. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
W polityce czasami też. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i portal właśnie w polityce.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Piotr Kubiak, Radio Gdańsk.
Jarosław Popek. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Studio Polityka.